Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w studio. Witam naszych gości. Pani poseł Beata Kępa, Solidarna Polska.
Szczęść Boże.
Poseł. Szczęść Boże. Pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.
Szczęść Boże wszystkim telewidzom. Szczęść Boże Ojcu.
Pan Paweł Śliwa, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Szczęść Boże.
I pani Anna Huk, radna Rady Miasta Radymno.
Szczęść Boże.
Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy na temat możliwości samorządów w zakresie rynku pracy, ochrony zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa. Każdy z Państwa jest także samorządowcem, jest kandydatem, no poza panią poseł, w nadchodzących wyborach, które już za 2 tygodnie, 16 listopada, ale każdy też z Państwa jest specjalistą w określonej dziedzinie, więc taka też będzie konwencja naszego spotkania. Może najpierw pani poseł, jak te możliwości wyglądają z punktu widzenia samorządowca, a jak później parlamentarzysty?
Tak, to prawda. Rzeczywiście przez wiele lat byłam radną w swojej Radzie Miejskiej w miasteczku Syców. Myślę, że to było bardzo dobre doświadczenie, które zaprocentowało później w pracy parlamentarzysty. To czasami może być niezwykle ważne, żeby te szczeble przejść, tak żeby łatwiej można było dyskutować o sprawach większych państwa z punktu widzenia właśnie naszych małych ojczyzn. To jest bardzo ważne. I w mojej ocenie muszę to stwierdzić, że chyba zdecydowanie większy wpływ na bieg spraw, które są w naszych małych ojczyznach, ma się z punktu widzenia Rady, czy to Sejmiku, czy Rady Miejskiej, tak jak pani Anna, Sejmiku, tak jak panowie, ale też Rady Powiatu, dlatego że każde z tych szczebli samorządu odpowiada za określone rozdziały czy oddziały naszego życia, obszary naszego życia i w naszej ocenie zdrowie, praca i bezpieczeństwo są te trzy obszary, które dla każdego obywatela są bardzo ważne. Wiele innych może nie być, ale te kwestie są niezwykle ważne. I stąd rolę, jakie przychodzi nam pełnić, wykonując oczywiście kompetencje, bo wszystko musi być w zakresie kompetencji. Te kompetencje w wielu obszarach są rozłączne. No może poza nadzorem wojewody, który stanowi nadzór nad stanowieniem prawa, prawda, czyli zgodnością aktów prawa miejscowego ogólnie z prawem w kraju, to jednak te kompetencje są rozłączne i te trzy szczeble samorządu są tak jakby niezależne od siebie. I dlatego bardzo ważne jest, kto zasiada w tych radach. Czy rzeczywiście ma na sercu dobro danej swojej społeczności? Czy po drugie zna się na tym, co robi? Bo to jest też niezwykle ważne, stąd cieszę się, że dzisiaj jestem w towarzystwie, które absolutnie jest bardzo kompetentne w tych dziedzinach, o których za chwileczkę przyjdzie nam rozmawiać. Bo trzeba dzisiaj mówić o tym przesłaniu takim bardzo pozytywnym, czyli co my możemy w tych samorządach, na przykład dzisiaj w tych trzech bardzo ważnych obszarach życia obywatela zrobić. Jako radna, no wtedy byłam w znakomitej opozycji, zresztą wtedy te pierwsze szlify i pierwsze moje kroki były bardzo ważne, bo tam w tej mojej małej społeczności właściwie było do zrobienia od 90 roku wszystko. I zwracanie uwagi na te najważniejsze obszary, wsłuchiwanie się w to, co wszystkim, co mówią ludzie, a potem realizacja, to nie jest takie trudne. Kwestia A, żeby chcieć, B, żeby rzeczywiście kompetentnie wchodzić w pewne obszary dotyczące no właśnie tego, co w ustawach jest zapisane. A z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji czy na tym szczeblu Rady Miejskiej, tak jak pani Anna pewnie za chwilę o tym powie, kto może mieć wpływ na wybór dyrektora placówki. Poprzez pryzmat dyrektora tak jest, a nie inaczej postrzegana dana placówka, tak jest kierowana, tak dzieci są nauczane. Czy kwestia dotycząca bezpieczeństwa, one są fundamentalne. Można składać wnioski, można stosowne uchwały, można składać opinie. Pamiętamy przecież, że w sprawie chociażby obecności telewizji Trwam na multipleksie poszczególne samorządy mogły ustanawiać, uchwalać stosowne stanowiska, które można było przesyłać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i to była ewidentna wola danej społeczności poprzez swoich przedstawicieli. I dlatego tak ważne jest, kto jest tym przedstawicielem. Po pierwsze, czy będzie umiał inicjować dane uchwały, o których za chwilę będziemy mówić. Po drugie, czy będzie też umiał je napisać, bo bardzo często ci, którzy rządzą, korzystają z tego, że jego pozycja jest jakaś taka nie do końca poradna, prawda? No to zazwyczaj pewne uchwały po prostu nie wybrzmią. A dlaczego? Należy nie bać się o pewnych rzeczach ważnych dla społeczeństwa mówić. Czy wreszcie w obszarze bardzo ważnym, bo jak mamy pracę, to tak naprawdę mamy też możliwości takiego dużo spokojniejszego życia, funkcjonowania, egzystowania i ważne, żeby na tym poziomie, opocząwszy od gminy, a też jest to możliwe, może w dalszym wejściu o tym powiem, jest możliwe inicjowanie pewnych kwestii. Tu dużo kompetentniejszy jest Michał jako szef Izby Rzemieślniczej, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Akurat z Sosnowca będzie kandydował, ale w Katowicach. Te doświadczenia są ważne, żeby przenieść w Katowicach. Bodajże Michale jest tylko 9-procentowe tylko. No. Ale w porównaniu z na przykład moim miasteczkiem, gdzie jest blisko dwucyfrowe bezrobocie, to jednak te doświadczenia warto przenieść i warto dzisiaj o tym porozmawiać. Także te obszary trzy bardzo ważne, choć wiele innych też jest ważnych, ale też i kwestia naszych, znaczy to, czy radni mają kręgosłupy moralne. To jest dzisiaj, uważam, chyba bardzo ważny element. Czy się nie boją? Czy nie będą bali się władzy, gdzie ta lokalna władza, trzeba wiedzieć, czasami ma bardzo duże przełożenie, oddziaływanie, nieraz i niestety negatywne na poszczególnych kandydatów, czy na ich rodziny. Są wręcz groźby, prawda? Więc pytanie, czy będzie odporny na pewne zjawiska patologiczne, które należy napiętnować, o których należy mówić. I stąd rozmowa w ogóle, i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że rozmowa o samorządach, i to myślę, że dość szerokim torem, która odbywa się w katolickich mediach, w katolickim medium, jakim jest Telewizja Trwam, Radio Maryja, będą umiały w oczywiście takiej wymianie też naszej myśli z telewidzami, radiosłuchaczami. Później będziemy mogli w sposób bardzo odpowiedzialny podejść do tych naprawdę niezwykle ważnych wyborów. Zdobywanie przyczółków przez katolików w samorządach powinno być naszym w tej chwili głównym przesłaniem.
To przejdźmy może do tego pierwszego obszaru, o rynku pracy porozmawiajmy. Pan Michał Wójcik, już anonsowany przez panią poseł. Panie Michale, jakie są możliwości samorządów w zakresie rynku pracy? Jak to wygląda też z perspektywy województwa śląskiego, no bo ta jest panu najbliższa?
Że są inne niż można powiedzieć, jeżeli chodzi o kompetencje kilka lat temu, a to wynika przede wszystkim ze środków unijnych. W tej nowej perspektywie 2014-2020 będą gigantyczne pieniądze, które zostaną przekazane właśnie urzędom marszałkowskim w ramach regionalnych programów operacyjnych. Będzie można finansować bardzo różne działania. I teraz jest pytanie, jak zaprojektować w tej bardzo trudnej sytuacji. Ojciec zapytał, jak jest w województwie śląskim. Mamy problem z depopulacją. Gigantyczny problem demograficzny w całym kraju, ale w województwie śląskim być może szczególnie, ponieważ jest to według danych Eurostatu jeden z najszybciej wyludniających się regionów w Europie. Do 2020 roku ubędzie w województwie śląskim kolejnych 200 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. I teraz pytanie jest, jak skonstruować po pierwsze edukację, czyli w jakich zawodach edukować, jakie kwalifikacje będą potrzebne, a drugie, czego oczekują właśnie pracodawcy. I teraz chodzi o to, żeby te działania, te projekty były nakierowane na rynek pracy. Jest taki pomysł, żeby pomóc przede wszystkim ludziom młodym, bo tutaj mamy szczególny problem osobom do 25 roku życia, czyli w jaki sposób politycy chcą pomóc tym osobom, żeby one po prostu nie wsiadały w kolejne samoloty i wyjeżdżały, opuszczały nasz kraj. Taki pomysł jest, jako mam nadzieję przyszły radny również i obecny radny również to forsuje. To jest system szkolenia tak zwanego dualnego. O tym co prawda pani minister Kluzik mówiła, ale wydaje mi się, że nie do końca chyba czujemy wszyscy to samo, co należy rozumieć przez ten system dualny. Chciałbym bardzo, żeby poprzez projekty, które będą realizowane w moim województwie, w województwie śląskim, żeby pomóc właśnie tym młodym osobom zdobywać określone kwalifikacje. Czyli po pierwsze należy zbudować obserwatorium rynku pracy z prawdziwego zdarzenia, w jakich zawodach powinniśmy kształcić, czego oczekują pracodawcy i zrobić drugi drugi krok, czyli przygotować konkretne projekty, żeby to szkolenie miało wymiar bardzo praktyczny. I od tego są właśnie te środki unijne, nie od innych rzeczy. Nie interesują nas, mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, czyli Zjednoczona Prawica przejmie władzę już po wyborach, czyli za 2 tygodnie. I wówczas konkretne rzeczywiście projekty chcemy przygotować pod system dualny, czyli żeby pomóc tym młodym ludziom. Dlaczego? Ano dlatego, że bezrobocie, przynajmniej w tej kategorii do 25 roku życia w województwie śląskim, to jest 29%. Dziś to jest wielki problem. To nie jest tak jak w Hiszpanii czy w Grecji, gdzie jest 50 kilka procent, ale nie jest też tak jak w Niemczech, gdzie jest, 7,8%, czy w Austrii, gdzie jest 9,3%. Trzeba sobie postawić pytanie, politycy samorządowi powinni postawić sobie pytanie, dlaczego tam jest 9%, a u nas jest 28%. Jest to możliwe, żeby zrobić właśnie taki kolejny mocny krok w przyszłość. Chodzi o projekty dotyczące systemu dualnego. Ale ta demografia jest bardzo poważnym problemem, ojcze, szanowni państwo, bo to jest pierwsze, myślę, zadanie dla nas wszystkich, jeżeli wejdziemy do samorządu i dla posłów, ale dla nas samorządowców również. Co zrobić, żeby nie ubywało ludzi? Żeby ludzie chcieli żyć tutaj, chcieli się edukować, chcieli pracować, tworzyć wartość dodaną dla naszego państwa. To jest nasze dzisiaj głównie zadanie, bo z tego się bierze wiele patologii, wiele problemów.
Dlaczego zatem tam jest, w Niemczech jest 7-8, a u nas jest 29?
Dlatego, ojcze, że tam jest właśnie system szkolenia dualnego. On polega na tym, że jest przede wszystkim praktyka, jest bardzo silne akcentowanie tego wymiaru praktycznego. A w Polsce no różnie to jest. Ja jestem akurat synem dyrektora szkoły, więc czasami z moją mamą bardzo mocną polemikę prowadziliśmy, co trzeba zrobić. Trzeba patrzeć na to, kto jest głównym beneficjentem systemu. Beneficjentem jest nie nauczyciel, nie pracodawca, ale ten młody człowiek. On jest głównym beneficjentem i musimy tak zaprojektować system, że on miał taki wymiar szkolenia praktycznego, żeby rzeczywiście ten człowiek wchodził na rynek pracy, miał kwalifikacje, żeby nie było sytuacji, że musimy go doszkalać, przyuczać i tak dalej. Ja mówię to oczywiście z pozycji pracodawców, bo wiem, że tutaj pani reprezentuje środowisko związków zawodowych. Ja przypominam sobie taki projekt, który realizowałem z Piotrem Dudą, obecnym szefem Solidarności. Projekt nazywał się Pierwsza Szychta. Kilka lat temu przygotowaliśmy taki projekt i okazało się, że potrafimy w ciągu 7 miesięcy każdego człowieka nauczyć zawodu. Pojechaliśmy do Brukseli, pamiętam, pojechałem z koleżanką z Solidarności, przedstawiliśmy taki projekt. Pamiętam, że stał ekspert niemiecki, powiedział, że to jest niemożliwe. Jak to jest możliwe? No możliwe, mamy utalentowaną młodzież, ale mamy też dobry projekt, dobry pomysł. W 7-8 miesięcy jesteśmy w stanie człowieka z dobrymi kwalifikacjami wprowadzić na rynek pracy. I to jest system dualny. Przede wszystkim wymiar praktyczny. Teoria oczywiście też jest ważna. Proszę zwrócić uwagę, co się stało, jeżeli chodzi o szkolenie zawodowe w Polsce w ciągu ostatniej dekady. 20% mniej szkoli się w zawodach, w szkołach zawodowych. 20% mniej. O 10% mniej jest pracodawców, którzy zatrudniają tak zwanych pracowników młodocianych. O 10% mniej. Chciałbym państwu powiedzieć, ojcu, państwu tutaj, przede wszystkim telewidzom, przykładowo zawód piekarz. Czy państwo sobie wyobrażacie, że w ciągu dekady o 74% zmniejszyła się ilość osób szkolonych w tym zawodzie. To jest nieprawdopodobne.
Szklarz podobno też.
Szklarz, jedna osoba w Polsce jest w tej chwili szkolona. To jest niesamowite. Już zapomnijmy o hydrauliku polskim, który w 2004 roku straszył francuskie elity polityczne. Nie ma już tego. My rozbiliśmy cały system. Nawet powiem dokładnie, kto ojcu. Jerzy Buzek to zrobił. 2004 rok, ta słynna, nieudana reforma szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie liceów profilowanych, które dzisiaj zostały zlikwidowane, i zlikwidowanie szkół zawodowych, zachwianie całej równowagi na rynku pracy.
Tylko, że prawica od 10 lat opowiada, że to Jerzy Buzek zrobił, a Jerzy Buzek bije rekordy, gdy idzie o wyniki wyborcze.
Socjologowie nie potrafią tego zjawiska wyjaśnić. Zamykał kopalnie górnicy, czasami, nie wszyscy mówią, ale część z nich głosuje na niego. Nie potrafię tego zrozumieć.
A ja potrafię wytłumaczyć. Znaczy uważam, że jest embargo na tą wiedzę w tych mediach głównego nurtu. Przecież to, co my tutaj możemy powiedzieć, to tam tak naprawdę albo nie jesteśmy dopuszczeni do głosu, albo nie można pewnych ludzi, którzy są nietykalni, bądź tak zwane efendi, jak ja to nazywam, po prostu mówić o nich źle. A to nie jest kwestia mojego lubienia czy nielubienia, tylko oceny danego polityka przez pryzmat jego dokonań. My dzisiaj mamy prawo oceniać Jerzego Buzka i Platformę Obywatelską dzisiaj, bo to jest czołowa postać tejże formacji politycznej, przez chociażby pryzmat tych 4 reform. Proszę zobaczyć, reforma służby ochrony zdrowia nie będziemy tłumaczyć, jak wyszła, prawda? Możemy tutaj do rana mówić. Edukacji pewnie za chwilę pani Anna się ustosunkuje.
Samorządowa.
Reforma samorządowa, też możemy dyskutować, co komu przeszkadzały duże, silne gminy, prawda? No ale to już się stało. I wreszcie reforma emerytalna, no to dokończono dzieło, które rozpoczęto w 90. oczywiście pod palmami, tyle że teraz jeszcze mają pracować do 67 roku życia.
Pan wspomniał o tym, że ilu tych szklarzy się kształci, o piekarzach i tych innych zawodach. A proszę powiedzieć, panie Michale, jeszcze, no bo ludzie w Polsce, jak widzę, nie przestali jeść chleba, tak? No, szyby w dalszym ciągu są wstawiane w stare i nowe budownictwo. Więc jakby hydraulik także, no, co jakiś czas ten kran się psuje, przecieka. Czym jest spowodowane to, taka nagła zapaść, bym powiedział, kształcenia w tych zawodach?
No właśnie, to różnymi elementami. Po pierwsze, błędną reformą edukacji przeprowadzoną przed wieloma laty, ale także w moim przekonaniu błędną reformą ostatnią, która była prowadzona, tu patrzę na panią jako nauczyciela, ale to nie pani wina oczywiście, 2011. I chcę państwu powiedzieć, to była nowelizacja ustawy o systemie oświaty. I ostatnio słyszałem wiceministra edukacji, który powiedział, no tak była dobry projekt, że nikt nie zagłosował przeciw, tylko już nie dodał, że przecież to był czas, kiedy była kampania wyborcza, zbliżaliśmy się do wyborów. No kto by się sprzeciwił środowisku nauczycielskiemu? No nikt. Więc pierwsze, w moim przekonaniu błędna reforma, bo wiele lat temu było dobrze. Były szkoły zawodowe, nauczyciele mieli pracę. Ja już pomijam kwestię demograficzną, ale przecież do tego można było się przygotować. I dobrze się mieli pracodawcy. A dziś pracodawcy mają straszne problemy. To jest raz, to jest pierwszy problem, to jest pierwsza przyczyna. Druga to jest konkurencja. Proszę zwrócić uwagę, co się dzisiaj stało. To nie jest tak jak lata temu, że pełen portfel zamówień miał rzemieślnik. Dzisiaj mu jest bardzo ciężko konkurować z kim? Z wielkimi hipermarketami na przykład. Do centrów miast. Niektórzy samorządowcy, ktoś powiedział, samorząd nie ma wpływu, ma ogromny wpływ na przedsiębiorczość. Po prostu wprowadzają na przykład galerie do centrów miast i ja znam takie miasto chociażby jak Katowice, gdzie wielu rzemieślników potwornie narzeka. Po prostu nie mają klientów. I to jest zrozumiałe jakby, no bo jeżeli ktoś większy się dostaje, jest jego konkurentem, no to oni przegrywają. Właściwie brakło tej ochrony nad tymi najmniejszymi. Nie zrobiliśmy tego, co zrobili Niemcy, nie zrobiliśmy tego, co zrobili Francuzi. Francuzi wyrzucili jakby te wielkie obiekty na zewnątrz miast i myślę, że to było naturalne i to było uczciwe. A tutaj ci nasi mali rzemieślnicy, którzy tworzą najwięcej tak naprawdę miejsc pracy,
rodzinne
oni muszą...
interesy.
I rodzinne
są.
Interesy. Proszę ojca, ja ojcu chcę powiedzieć, że jestem dyrektorem od wielu, wielu lat. Ja mogę powiedzieć, że dziś tak wiele bankructw wśród rzemieślników, nawet rodziny, firmy wielopokoleniowe, czegoś takiego nie widziałem. Są ciekawe osoby, które walczą na przykład o te małe przedsiębiorstwa, branża życiowędliniarska. Znam taką osobę, Grzegorz Miketa, chociażby z Miedzinej, dyrektor cechu rzeźników wędliniarzy z Katowic, który potrafi w interesie gdzieś tam tych kilkudziesięciu małych przedsiębiorców walczyć o ten rynek pracy. Ale to nie jest takie proste. To dużo zależy od posłów, a pani poseł pamięta, jak zmienialiśmy ustawę o rzemiośle. Kto nam blokował? Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
To dlaczego, zaraz też przejdziemy do tych innych aspektów, o których chcemy dzisiaj porozmawiać, ale dlaczego w takim razie samorządom bardziej nieraz opłaca się postawienie galerii nawet w centrum miasta, aniżeli wspieranie małych przedsiębiorców, którzy przecież są przedsiębiorcami lokalnymi, a więc z tego terenu. Dlaczego?
Może inaczej bym to powiedział. Nie opłaca się bardziej samorządom, bo w perspektywie długoterminowej właśnie się nie opłaca. Takie jest moje zdanie. Natomiast ja znam taką gminę, gdzie hipermarket wybudował się przed laty i nagle ta gmina stała się jedną z najbogatszych w Polsce. Przecież pieniądze dostała za to, że się wybudował dokładnie w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Ale to jest bardzo krótkotrwałe. Dobry samorządowiec będzie patrzył na cały rynek pracy. Ważne są również i obiekty wielkopowierzchniowe. To nie jest tak. Ale ważny jest także ten malutki przedsiębiorca, ten szewc, krawiec, piekarz, cukiernik, rzeźnik, wędliniarz, fryzjerka. Nie może tak być. I bardzo zależy mi na tym, żeby do w tej chwili rad pracy, które powstają, wchodzili dobrzy przedsiębiorcy, ci mali przedstawiciele właśnie, na przykład tak jak z Izb Rzemieślniczych. My jesteśmy partnerem społecznym, tworzymy, moja organizacja tworzy 27 tysięcy miejsc pracy. To jest ogromny gracz, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek pracy. Mnie interesuje, żeby ci przedsiębiorcy znajdowali się jako reprezentanci, czy to w wojewódzkich radach zatrudnienia, czy tych powiatowych radach, czy tych nowych radach, bo teraz będzie zupełnie nowe nazewnictwo. Oni tam mają reprezentować interes tych małych przedsiębiorców. Jeżeli jeszcze cokolwiek można reprezentować, bo naprawdę tak wiele pola zostało stracone w ostatnich latach. Straszliwie ubolewam nad tym i boję się o przyszłość, o wielu rzemieślników. Po prostu wielu z nich obecnie upada.
Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego. A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie. Pan Paweł Śliwa, radny sejmiku województwa małopolskiego, adwokat także. Panie Pawle, jakie są możliwości samorządów w zakresie bezpieczeństwa obywateli?
Drogi ojcze, szanowni państwo, bezpieczeństwo to trzeba rozumieć jako bezpieczeństwo w różnych aspektach, szeroko rozumiane. I to bezpieczeństwo, po pierwsze, by mówić o bezpieczeństwie, trzeba mówić o dobrze stanowionym prawie, o dobrze stanowionym uchwałach. Czyli muszą być osoby kompetentne, które stanowią to prawo, czyli wójt, burmistrz, prezydent, starosta, czyli cały zarząd, zarząd powiatowy, ale również zarząd określonego województwa. Zarząd województwa małopolskiego, zarząd województwa śląskiego, które tutaj z Michałem reprezentujemy od strony samorządu, od strony radnych. To dobrze stanowione prawo musi być uchwalane przez osoby kompetentne. Bardzo często mamy do czynienia z osobami, które no, w znikomym stopniu znają się na przepisach prawa, a w szczególności na tworzeniu prawa. No, takim sztandarowym przykładem z naszej strony tutaj, od strony samorządu województwa małopolskiego, taka uchwała, która była bardzo głośna, wprowadzana, program ochrony powietrza i zakaz palenia węglem w Krakowie. My jako opozycja podnosiliśmy głos i larum, że uchwała jest źle przygotowana, że nie tędy droga, że nie ma dostatecznej ochrony socjalnej dla tych mieszkańców. Byliśmy przeciwko tej uchwale. Nie dlatego, że sprzeciwiamy się smogowi w Krakowie, bo to by było zbytnie uproszczenie, tylko że mieszkańcy nie mają dostatecznej ochrony socjalnej. Powodowało to zwiększenie rachunków dla tej przysłowiowej staruszki, która musiała w tym momencie opala węglem, bo ją nie dlatego, że ona tak chce i tak lubi, tylko dlatego, że ją nie stać. I my stanęliśmy w obronie. No i co się stało? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił tą uchwałę. Uchylił. Poleciała ona z kretesem. Obecnie czekamy...
Przyznał wam rację.
A to ważne dla Śląska też było.
To jest
chodziło
ważne
o węgiel.
To chodziło
jest o węgiel.
Chodzi o rynek, nie tylko o rynek pracy, nie tylko to, czym my opalamy, tylko to chodzi o całe lobby tutaj między innymi węglowe. Sam Donald Tusk, jako premier wtedy urzędujący, mówił, że polska energetyka, ciepłownictwo jest oparte na węglu. A nagle przekierowywuje się to i kieruje na takie tory, że musimy korzystać z alternatywnych źródeł energii, z energii odnawialnej, które w Krakowie tak naprawdę nie ma możliwości z tego skorzystać w tak dużym stopniu, by ogrzało cały Kraków. Więc co zostaje? Zostaje gaz. Lobbying gazowy jest bardzo mocny. Ja jestem, powtarzam to jeszcze raz, za czystym powietrzem w Krakowie. Natomiast trzeba wypośrodkować i dobrze zbilansować taką uchwałę. To jest przykład właśnie źle przygotowanej uchwały, która była wielokrotnie na ten temat była rozmowa na komisjach. I gdzie, tak jak mówię, podnosiliśmy szerokie argumenty, że nie można wykluczać jednego sposobu ogrzewania. No bo na przykład ktoś chce opalać węglem. No chce, bo jest do tego przyzwyczajony i ma do tego prawo. A tu się mu to prawo zabiera. Więc to było to ograniczenie. Na innym szczeblu, na szczeblu powiatowym, również te uchwały trzeba przygotowywać. Bo wcześniej Michał mówił o rynku pracy. to tak naprawdę w powiatowe urzędy pracy odpowiadają za to rozdzielanie środków dla tych bezrobotnych, za tą dystrybucję programów pomocowych dla bezrobotnych. To właśnie tam również trzeba osoby kompetentne, które zajmą się w sposób profesjonalny tworzeniem prawa.
Bo się tak trochę wydaje, że ta Warszawa to jest taka, powiedzmy, no, która może wszystko, a się okazuje, że jednak samorządy, one mają realny wpływ na życie obywateli, że te wybory są ważne, że to jest takie urządzenie sobie tej lokalnej społeczności poprzez włodarzy, których się wybiera.
Aż dokładnie, tym bardziej, że określone zadania i kompetencje, które posiadają te szczeble, poszczególne szczeble samorządu, one są ustawowe. To jest po pierwsze. Oczywiście pomijam fakt bardzo ważny, czyli cedowanie kompetencji państwa na samorządy, a za tym nie idą bardzo często środki. Potem zaczynają się problemy w samorządach dotyczące realizacji tych zadań i często jakieś priorytetowe zadanie, prawda, rządu czy realizowane jest kosztem innych bardzo ważnych z punktu widzenia samorządowców i ludzi przede wszystkim zadań. Ale chcę powiedzieć, że dlatego pojawiła się idea też budżetów obywatelskich, prawda? Bardzo ważna idea, o której warto też rozmawiać, no, bo w końcu to sami obywatele mówią, no, jeżeli nasze rady już jakby nie odpowiadają, co jest pewnym kuriozum, bo powinniśmy wybierać takich radnych, żeby realizowali rzeczywiście nasze oczekiwania, nasze problemy, rozwiązywali nasze problemy lokalne, te najbliższe. Ale te budżety obywatelskie, myślę, że są dobrym rozwiązaniem, bo w tym momencie zgłaszanie tych projektów, które my jako obywatele uważamy za słuszne, ważne, które należy w naszym województwie, powiecie, czy też przede wszystkim gminie realizować, a potem one są, oczywiście jest odpowiednia procedura i są punktowane i później te, w zależności od ilości środków wchodzą tych kilka najważniejszych, no to jest też jakby takie włączanie się w to życie danej gminy czy danego województwa. Ale no, wielkim problemem jest owo cedowanie, jeszcze raz powiem, czyli Polska nie kończy się na tabliczce Warszawa. To jest na pewno taki, to warto o tym mówić wszystkim politykom, że przez czasami czy właśnie owe zjawiska makroekonomiczne, czy poprzez liczby duże, które obowiązują, czy świetnie funkcjonują na przykład w warunkach dużych miast, zupełnie inaczej przekładają się decyzje w mniejszych miejscowościach i że warto tutaj uszanować jakby ten głos z pozycji Warszawy. I dużo jest takich posłów, którzy pochodzą gdzieś z mniejszych miejscowości. Warto się tak uzupełniać, prawda? Ci z większych, z mniejszych, wtedy mamy ten obraz pełniejszy naszego kraju. Ale na pewno jestem wielkim przeciwnikiem, myślę, że tutaj się zgodzą Państwo ze mną, aby ten rozwój samorządów nie był takim, czy nacechowany tym rozwojem takim związanym tylko i wyłącznie z nastawieniem na duże aglomeracje, czyli a nie na to, by postawić na zrównoważony rozwój, czyli wszyscy jesteśmy ważni, prawda? Więc nie stajemy się tylko sypialniami dużych miast, ale też możemy realizować swoje aspiracje, marzenia, swoje zawody w tych mniejszych miejscowościach, bo takie mamy życzenia, czy tak jak pan Paweł Śliwa powiedział, mamy prawo, czyli żyjemy w wolnym kraju, mamy prawo, aby swoje życie, swoje interesy życiowe lokować w tych miejscowościach, w których chcemy, a nie w których jesteśmy zmuszeni, no bo na przykład nie ma pracy, czy na przykład musimy, nie daj Panie Boże, emigrować. Także te budżety obywatelskie, to, ale też i cedowanie, pilnowanie, aby nie cedować pewnych spraw czy zadań, kompetencji bez środków, bo albo i też są pewne zadania, których państwo nie powinno do końca cedować, nie tylko na samorządy, tylko czuwać nad pewnymi politykami, które powinny być właśnie w ramach owego zrównoważonego rozwoju, jednak domeną i odpowiedzialnością państwa. I takim, myślę, elementem jest właśnie edukacja.
No i pani Anna Huk, radna Rady Miasta Radymno, o tej edukacji, zresztą pani była przez pana Michała już wywoływana, o kształceniu zawodowym między innymi.
Szanowny ojcze, szanowni państwo, edukacja jest jednym z takich chyba najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o sprawy samorządowe i to właściwie na wszystkich szczeblach, czy to gminnym, czy to powiatowym, czy wojewódzkim. Wiadomo, te zadania różnie są rozłożone. Ja mieszkam w małej miejscowości w powiecie jarosławskim, gmina Radymno. I problemy, o których tutaj szanowni państwo rozmówcy mówili przede mną, dotyczą także i Podkarpacia. Pierwsza rzecz to właśnie ogromny, ogromny niż demograficzny, co widać po prostu w szkołach, w każdym szczeblu. I o dziwo, na Podkarpaciu jest to samo zjawisko. Szczególnie wypłynęli uczniowie właśnie z zawodówek. I jest bardzo podobny problem, że po prostu no, nie ma specjalistów i nie ma gdzie ich wykształcić. A z kolei to pociąga za sobą takie konsekwencje, niebezpieczeństwo, że po prostu no, przedsiębiorcy z obawy przed no, brakiem wykwalifikowanych pracowników no, będą się grubo zastanawiać, czy inwestować swoje pieniądze. I to powoduje, że samorządy no, niestety borykają się też, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty. Tutaj słusznie pani poseł stwierdziła, że niestety taką mamy sytuację, że zadania scedowane na samorządy bardzo, jest tak, że za tymi zadaniami nie idzie adekwatne finansowanie. Po prostu na przykładzie subwencji oświatowej jest jakiś dziwny algorytm wymyślony, który no, nie odzwierciedla potrzeb i jest tak naliczany, że właściwie no, zawsze jest za mało. Teraz to się okazuje, że samorządy stojące przed wyborem bardzo często podejmują decyzje na przykład o likwidacji szkół. I teraz ja podam taki przykład z mojej parafii, że tak powiem, gmina Radymno, gdzie wójt obecny nagle zdecydował się rozwiązać aż 8 zespołów szkół. I utworzyć stowarzyszenie, aby po prostu no, szukać oszczędności. I teraz patrząc z tej perspektywy, szanowni państwo, udało się to zatrzymać, ale dzięki komu? Chociaż jestem związkowcem i byłam na tej sesji, gdzie nie doszło do podjęcia jednak uchwał o likwidacji tych szkół, to właściwie determinacja mieszkańców. Po prostu mieszkańcy wspólnie z radnymi zawalczyli po prostu o te szkoły. I teraz właśnie to, co pani też poseł tutaj mówiła, świadomość wyboru ludzi, którzy zajmują stanowiska, są wójtami, są burmistrzami, to jest ważna rzecz, ale szanowni państwo, jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że ważni są też radni, którzy no, prawda, biorą czynny udział w podejmowaniu uchwał. I no, decyzje są bardzo, bardzo ważne, ponieważ co się okazuje, jeżeli samorządy nie będą się decydować na dokładanie do oświaty, to tych szkół będzie coraz mniej. I teraz następny problem. Jak walczyć z wykluczeniem społecznym, gdzie na Podkarpaciu ono jest bardzo, no, bardzo duże. Według GUS-u statystycznie podaje się, że tak naprawdę to wykluczeniem zagrożony jest co drugi mieszkaniec Podkarpacia. To jak z tym wykluczeniem walczyć, skoro zamyka się szkoły? Skoro jest problem z odpowiednim wykształceniem przyszłych pracowników. Ja też czytając o właśnie systemie szkolnictwa zawodowego, doszukałam się takich informacji, że powołując nowe kierunki, niejednokrotnie dyrektorzy kierują się no właśnie, nie właśnie zapotrzebowaniem na rynek pracy, tylko no, no, modą. Tylko, że to z kolei no, powoduje, że to, co już pan wcześniej mówił, że uczniowie kończąc szkoły tak naprawdę nie są przygotowani do podjęcia zawodu. Trzeba ich albo przekwalifikowywać. Teraz na jeszcze jeden aspekt też trzeba popatrzeć, że tak naprawdę ważne jest dokształcanie, przekwalifikowanie się też ludzi dorosłych. Nas niestety na przykład na Podkarpaciu to kształcenie jest bardzo niskie i tutaj też jest problem, bo no, mobilność pracownicza też jest bardzo ważna. Zamknięcie się w pewnej, prawda, tylko i wyłącznie strukturze powoduje, że no, czekamy, aż akurat w tym konkretnym zawodzie przyjdzie ta praca, Tak, nie zawsze tak jest, po prostu trzeba czasami podjąć trud przekwalifikowania się, ale na to też muszą być odpowiednie struktury i też na to popatrzeć. Myślę, że bardzo ważne jest też iść później dalej, współpraca też ze szkołami, prawda, wyższymi, popatrzenie na rynek, na potrzeby, czy trzeba kształcić humanistów, czy trzeba kształcić ludzi z wykształceniem technicznym, którzy sobie na rynku pracy poradzą po prostu. A już nie mówię o ogromnej emigracji ludzi wykształconych, o czym też podają demografowie, że większość osób, które opuszczają Polskę, między innymi także Podkarpacie, to są właśnie ludzie z wyższym wykształceniem.
Demografia tutaj to jest słowo, o którym chyba najczęściej w tych różnych kontekstach wspominamy. Brzmi trochę jak klątwa, tak, gdy mówimy o demografii. Zamiast widzieć w tym przyszłość, prawda? No bo demografia związana jest z liczbą ludności, z dzietnością przede wszystkim, albo niestety, jak w przypadku Polski, z umieralnością. Pan Michał tutaj także reagował, bo troszeczkę o rynku pracy mówiliśmy, no ale dzisiaj szybciej dzieci mają iść do szkół z jednej strony. Z drugiej strony to znaczy, że mają szybciej wejść na rynek pracy. Z drugiej strony tej pracy jakby nie ma. Nie zapewnia się tej pracy.
Starsi do 67 roku życia.
No więc pytanie o pewną logikę, jaka przyświeca tej polityce demograficznej, ludnościowej i tak dalej. No bo problemy demograficzne, no one mogą zawsze jakby powiedzieć, no tak, bo demografia. Zamykamy szkoły, bo demografia. Nie robimy tego, bo demografia. No i to może być wykręt na wszystko tak naprawdę.
Pytanie jest, się zwijać jako państwo.
Pytanie jest, co robimy, żeby ta demografia nie była klątwą.
Można to zrobić na różnych poziomach, bo demografię określa przede wszystkim, w moim przekonaniu, budżet państwa. I tu posłowie mają ogromny wpływ na to, bo jeżeli parlamentarzyści uchwalą, żeby z budżetu wykroić tak szeroki kawał tortu, jak na przykład we Francji, no to będą na przykład opłacane obligatoryjnie opiekunki do dzieci. Wówczas kobiety czy mężczyźni będą mogli pracować. Będzie wskaźnik dzietności taki jak we Francji i będzie zastępowalność pokoleń. U nas jest coraz gorzej. Co na poziomie samorządu? Czyli mówię, na poziomie parlamentu można to zrobić. Na poziomie samorządu, no te możliwości są o wiele mniejsze, ale są. Są. Na przykład w województwie śląskim zaproponowałem kartę dużej rodziny. Złożyłem najpierw na komisji, ku zdziwieniu przede wszystkim posłów lewicowych, radnych lewicowych, bo to oni powinni składać w pierwszej kolejności, ale dobrze, my składamy. Niektórzy się wstrzymali, ojciec sobie wyobraża. Składam wniosek, że powstała strategia walki z depopulacją. Dlaczego? Bo w ciągu ostatnich 10 lat ubyło na Śląsku, w województwie śląskim, 170 tysięcy osób. Miasto po prostu zostało wykreślone. Wykreślone. I wiem, że 200 tysięcy będzie kolejny. No to zróbmy coś. No to co mamy zrobić? No pierwsze to musimy strategię zrobić. To my nad tą strategią, jak ją zrobić, to siedzimy już ileś miesięcy. Ale z tej dyskusji wyłonił się obraz tak zwanej karty dużej rodziny. Zaproponowałem, żeby taka karta została przyjęta, bo wiem, że w różnych gminach karty są przyjmowane z różnym skutkiem. To jest jakieś takie odrobina naprawdę, żeby pomóc tym rodzinom wielodzietnym, żeby ich jakoś nagrodzić, wesprzeć w tym trudnym dziele, bo wychowują trójkę, czwórkę, piątkę dzieci. I wszyscy mówią, że im pomagają państwo, samorządy, no ale oni tego nie czują. No przecież my rozmawiamy jako politycy z tymi ludźmi. No to co możemy zrobić? No właśnie ta karta dużej rodziny. Na poziomie regionalnym zobaczyłem sobie, że jest taka karta w Łodzi, łódzka karta na poziomie regionalnym. No to zaproponowałem, to zróbmy na poziomie regionalnym w województwie śląskim. Więc przygotowano taką śląską kartę dużej rodziny. Pierwsza wersja, wyobraźcie sobie państwo, ulga do kin, niektórych tam wymienionych w tym dokumencie, pod warunkiem, że rodzina 2 tygodnie wcześniej zarezerwuje sobie bilety. No jak my mamy kształtować politykę, przepraszam, prorodzinną czy rodzinną poprzez tego rodzaju działania? To jest tak, jakby ktoś coś zakpił z tych ludzi. I tutaj cieszę się, że jednak doszło do zmiany pewnej, że jednak ta kilkutygodniowa dyskusja spowodowała, że jest dokument dobry na poziomie regionalnym. Jest jedna karta. 3 dni temu miałem seminarium, rozmawiałem z osobą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i chcę państwu powiedzieć, że wydano w województwie śląskim już 30 tysięcy takich kart, 30 tysięcy, jest 176 tysięcy rodzin wielodzietnych. Masa! 176 tysięcy. 30 tysięcy już wydano. I między innymi ta pomoc polega na tym, żeby do kina tam sobie iść, bo to im nie pomaga. Ale już zniżki chociażby w Kolejach Śląskich Odsławionych. Tam są ulgi przewidziane różnego rodzaju, w różnych instytucjach kultury. Chcieliśmy to zrobić w szpitalach również, żeby pomóc tym osobom, ale jest problem proceduralny. No, tutaj kolega Paweł jest adwokatem, ponieważ no, nie da się zrobić 12 białych niedziel, gdzie za darmo osoby będą przychodziły i korzystały z różnego rodzaju usług, bo po prostu nie ma takiej procedury w NFZ-cie. Jest to bardzo skomplikowany problem, a ze szpitali zrobiono przedsiębiorstwa, bo taka jest prawda, przedsiębiorstwa, spółki. Więc oni patrzą nie socjalnie na pewne sprawy, tylko jak to utrzymać. Mówię o zarządzających szpitalami. No niestety, no to jest patologia, do której doszło w ostatnich latach. Ale taki pomysł jest, taka karta jest. Chcę Państwu powiedzieć, że w województwie śląskim to my byliśmy pomysłodawcami, nie dajcie się oszukać przez niektóre media, że to ci, którzy rządzą, że Platforma, PSL, to nieprawda, oni podnieśli głowę, podnieśli ręce tylko za tym, co my zaproponowaliśmy. Ale dobrze, że podnieśli. I to chwała im. Oczywiście tu nie chodzi, żeby się licytować, ale też muszę powiedzieć, że kiedy widzę marszałka Sekułę, już nie będzie marszałkiem pan Mirosław Sekuła, i widzę, że robi konferencję, to chociażby naprawdę dobre wychowanie wypadało, nie będzie o panu marszałku, ale jego o służbach, żeby zaprosić choć tych, którzy wstępnie to proponowali.
Panie Michale, ale on umie tylko z krzesłami rozmawiać. Ja to doświadczyłam.
W każdym razie taka karta jest i to jest jeden z elementów. A dlatego się uśmiechnąłem, kiedy pani mówiła tutaj, bo właśnie ten projekt Pierwsza Szychta to było szkolenie osób dorosłych. Pamiętam ministra jeszcze, jak byłem posłem w parlamencie, zapytałem jednego z ministrów, nie będę tu mówił, który, niby prawicowy minister, że pani ministrze, zróbmy taki projekt. Nie, to się nie da, nie da się i tak dalej. Potem zrobiliśmy projekt Pierwsza Szychta, a dziś jest tak zwane przygotowanie zawodowe dorosłych. I każda osoba dorosła, jestem w stanie ją wprowadzić na rynek pracy po takim, powiedzmy, 12-miesięcznym szkoleniu, bo przewiduje to ustawa o rynku pracy, instytucjach rynku pracy, po promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy dokładnie. Tam jest takie narzędzie. Byliśmy pomysłodawcami z Piotrem Dudą właśnie. I to jest bardzo dobre. Tylko tego narzędzia nie chcą wykorzystywać w powiatowych urzędach pracy. Wiecie Państwo dlaczego? Bo efektywność jest za niska. To znaczy nie opłaca im się tego zrobić. Gdyby oni dostali dużo pieniędzy, to oni by bardzo chętnie obdzielili tymi pieniędzmi różnych beneficjentów, którzy szkoliliby się, po 12 miesiącach wchodzili na rynek pracy. Ale niestety no, nie ma tak, no bo to trwa 12 miesięcy, to przechodzi w budżetowaniu z roku na rok, że to jest za duże ryzyko. No, nie chcę wchodzić w kwestie szczegółowe, techniczne, ale prawda jest taka, że narzędzia są. Tylko trzeba więcej pieniędzy. Tylko trzeba więcej pieniędzy i dobrej woli.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogumiła z Krakowa przy telefonie.
Prosimy, szczęść pani Bogumiła.
Pan radny z Sejmiku Małopolskiego poruszał tutaj kwestię smogu w Krakowie i chciałabym się włączyć w tą dyskusję jako mieszkaniec, że tutaj polityka władz miasta akurat zmierza według nas w zupełnie odwrotnym kierunku. Ponieważ smog w Krakowie to jest na okrągło lato, zima, a nie w sezonie opalania węglem. I próbuje się mieszkańców obarczyć winą za smog, a wpuszcza się do centrum miasta samochodów tysiące. W tej chwili to w ogóle wjechać nie można do miasta. Takie są korki. Ani przejechać spokojnie. Czyli mieszkańcy mają być z każdej strony poszkodowani. A chciałabym jeszcze zapytać, jaka tu jest dbałość o zabytki nasze krakowskie, które są wpisane na listę UNESCO. I nie robi się nic w tym kierunku, żeby to ochronić. Przecież naszym zdaniem to powinien być przede wszystkim wstrzymany ruch samochodów. Przynajmniej w jakimś zakresie. Kwestia parkingów przy wjazdach do miasta, a nie budowania supermarketów, bo to nikomu już nie jest potrzebne w tej chwili. No i cóż, i radni potworzyli strefy parkowania na każdej uliczce niemalże w Krakowie, no więc wpuszczają te samochody, żeby zbierać opłaty. A jeżeli się palenie węglem uda zatrzymać, mieszkańców ubrać w gaz i inne alternatywne źródła, No to będzie można spokojnie kopalnie zamykać po kolei. Tak. Najpierw się to zrobi w Krakowie, później się zrobi w innym mieście. I tak sukcesywnie, bo widzimy, do czego to zmierza. No i chciałabym od tego pana może uzyskać odpowiedź.
Bardzo dziękuję, pani Pogumiło. Pan Paweł Śliwa, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Panie Pawle.
Ja bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Te argumenty, o których podniosła właśnie nasza słuchaczka, to są argumenty, które podnosiliśmy podczas debaty plenarnej właśnie w Sejmiku Województwa Małopolskiego na temat zasadności wprowadzenia tego typu uchwały z takim ograniczeniem, że to ma być ograniczenie spalania jedynie węglem. Największy smog, to jest udokumentowane, oraz pył PM10 i PM2,5, najbardziej szkodliwy dla zdrowia, powstaje poprzez wjeżdżanie samochodów do miasta. Ten pył generuje ponad połowę właśnie tych szkodliwych substancji. I tu jest właśnie problem. Tu trzeba zatrzymać, czyli budowa systemu park and ride, że samochód ktoś z okolicy przyjeżdża, zostawia na obrzeżu miasta i następnie środkami komunikacji miejskiej, ekologicznej miejskiej, porusza się po mieście. To rozwiązanie jedynie daje możliwość ograniczenia emisji tych szkodliwych substancji dla zdrowia i życia mieszkańców. Nie wykluczenie samego węgla, bo to są tylko połowiczne i nie dające żadnego efektu ekologicznego oraz zdrowotnego dla mieszkańców środki. To jest następna rzecz, zabytki w Krakowie. To jest po prostu perełka w koronie, królewski Kraków. Musimy o nie dbać i rzeczywiście województwo małopolskie wydaje setki milionów złotych na utrzymanie tej substancji. I z jednej strony wydaje te pieniądze, a z drugiej strony poprzez wjazd do centrum miasta samochodów degradujemy to swoje dziedzictwo kulturowe. I dlatego jeszcze raz dziękuję za ten głos. Nie wiem, w jakim kształcie wróci ta uchwała, bo czekamy obecnie na uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sam również jako prawnik, adwokat jestem tym zainteresowany, jak sąd administracyjny, jakie uchybienia stwierdził dokładnie w części opisowej w uzasadnieniu tego wyroku. I na pewno w tym zakresie będzie musiał zarząd województwa, przygotowując kolejną uchwałę, jeżeli oczywiście będzie chciał wdrożyć taki program.
Może będzie zarząd, który się wycofa, może ludzie wybiorą jakichś przytomnych radnych.
Oby się wycofał, bo to, co pani mówiła, jest ważne.
O procedurze.
To, co pani mówiła, jest ważne, jeżeli można
o kolejności.
Właśnie, bo kwestia jest bardzo, bardzo istotna, dotycząca tego, co z węglem, z polskim węglem. Przecież o tym cały czas jest dyskusja.
Ja sygnalizowałem to
ja wcześniej. Ja to nie rozmawiałem z kolegą, chociaż jechaliśmy dzisiaj 6 godzin w samochodzie, ale nie rozmawialiśmy na temat tej uchwały, o której wiem, że została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, bo mieszkańcy z kolei województwa śląskiego, przynajmniej wielu z nich, byli zszokowani tym, co zrobili radni. I mogę się przyznać na antenie telewizji TVP, że pierwsze, co to zobaczyłem, jak głosowali moi koledzy w Krakowie. Akurat on głosował dobrze. A dlaczego mówię? Proszę Państwa, przecież to są potężne lobby, które walczą o to, żeby nie było węgla po prostu polskiego. Nawet tymi niewielkimi środkami. Taka uchwała, że palić nie wolno węglem. A skąd się ten węgiel bierze? No przecież z mojego regionu z kolei się bierze. Nie dość, że takie uchwały są, to za chwilę będziemy mieli problem, bo to jest pakiet klimatyczny. To, co pani premier przyjechała, mówiła, jaki to sukces, a to sukces jest taki, proszę państwa, że zobaczycie państwo, co się będzie działo z cenami energii, z polskim węglem i z górnictwem, z przemysłem, z różnymi elementami, z demografią, z rynkiem pracy. Naprawdę ja nie chcę mówić tutaj o katastrofie i mówić o tym, że taka jest przyszłość, ale ci, którzy teraz dojdą do władzy po wyborach samorządowych i daj Boże po wyborach parlamentarnych, muszą naprawdę zmienić to.
Mamy kolejny telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, mówi Michał Andrzej z Olsztyna, Korejwo Andrzej. Ja chciałem tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę, proszę Państwa, bo mówimy bardzo ładnie o tym, co trzeba robić, ale trzeba by się zastanowić, jak są dzielone pieniądze, bo No jak się przejdziemy przez osiedla, gdzie mieszkają bogaci ludzie, to wszystko jest porobione, chodniki, wszystko się błyszczy i świeci. A tam, gdzie mieszkają zwykli ludzie, zwykle się nie inwestuje, takie slumsy się robi. Ale chciałem tu o edukacji powiedzieć. Ja razem z żoną wychowuję 6 dzieci, co nie jest łatwe w składzie zajęć lekcyjnych, gdzie jedno dziecko idzie na 8, drugie kończy o 12, drugie dziecko na 11, do 15, trzecie i tak dalej. I za to, że często przebywałem w szkole oraz za to, że się nie zgadzałem na sekcję edukacji nieobowiązkową w szkole dzieci 10-letnich, na dodatkowych zajęciach o przemocy sekcji edukacyjnych, za to, że na spotkaniu z rodzicami otwarcie wyraziłem dezaprobatę dla krytyki podręcznika do plastiki, na którym przedstawiano mnóstwo zdjęć nagich kobiet i mężczyzn, akty całych kobiet i mężczyzn razem z genitaliami, szkoła podała moją rodzinę Korejwo do sądu. Tam już czekał prokurator, by nam dzieci odebrać. To można poczytać na stronie www.sprawakorejwo. Szkoła napisała do sądu, to jest rodzina katolicka, no oczywiście należy się z nią rozprawić. Wyciągano informacje o rodzinie od dzieci, zadawając im różne pytania w ciągu roku szkolnego. Sędzia wyznaczył rozprawę na 1 czerwca na Dzień Dziecka. No i teraz trzeba się zastanowić, bo 90% Polaków nie ma własności jak na całym świecie, a 1% cwaniaków chce się dorwać do budżetu, żeby dalej przeznaczać te pieniądze na swoje miejsca pracy, w ogóle nie myśląc o zwykłych ludziach. No moje miejsce jest 12 na liście, jakby ktoś chciał zagłosować. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panie Michale, szczęść Boże. Tak, to może powiedzmy o tych osiedlach i inwestowaniu. Czy są takie enklawy, gdzie się inwestuje, a gdzie się nie inwestuje z jakiegoś powodu? No i o tych sprawach związanych z edukacją, o których mówił pan Andrzej.
No, ja przede wszystkim jestem pełna uznania dla rodziny, która w dzisiejszych czasach wychowuje 6 dzieci i uważam, że powinna być otoczona szczególną troską, a nie przechodzić różne perypetie w szkole. Myślę, że tutaj właśnie znowu wracamy do tego, kto rządzi, aby właśnie też i w polskich szkołach stawiano na wartości, na te, na które w naszym kraju chrześcijańskim, katolickim szczególny nacisk kładziemy. No, wychowanie do życia w rodzinie oparte na wartościach chrześcijańskich jest krytykowane, to prawda, ale myślę, że właśnie wybory pokażą, że i w tej kwestii po prostu sytuacja się unormuje. Myślę, że tutaj też pan poruszył taki problem bardzo ważny, do którego też chcę się odnieść, że otoczenie taką opieką rodziny, wsparcie w formie, nie wiem, dożywiania, zapewnienia podręczników, opieki świetlicowej. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ ten start życiowy w rodzinach wielodzietnych, właśnie ze względu na trudności w utrzymaniu jest szczególnie trudny, a bardzo często też życie pokazuje, że właśnie w takich rodzinach jest bardzo wiele dzieci utalentowanych, które po prostu wystarczy wesprzeć finansowo, aby mogły rozkwitnąć i po prostu służyć jak najlepiej naszej ojczyźnie. Rodziny wielodzietne, też i tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę, że na Podkarpaciu jest też bardzo poważny problem, bo okazuje się, że dane statystyczne pokazują, że już rodziny, które mają 3 dzieci, już mają problemy z utrzymaniem. To co dopiero rodziny, które mają 5 czy 6 dzieci, więc tutaj jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. Myślę też, że bardzo ważna jest taka pomoc w wyprawkach dla tych dzieci. Myślę też, że tutaj mają dużo do podziałania wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które właśnie też i dzięki środkom unijnym mogą wspierać edukację młodzieży, dzieci.
No bo z jednej strony narzeka się na depopulację, prawda? Na to, że właśnie, że ludzie wyjeżdżają, uciekają. Tutaj jest konkretna rodzina z sześciorgiem dzieci. No to pytanie jest oczywiste, tak? No co ty robisz jako samorządowiec dla tej rodziny? Żeby ona została, żeby te dzieci tutaj się kształciły, żeby te dzieci tutaj znajdowały pracę, żeby chciały zostać.
Czy ja powiem szczerze, co pan tutaj nam zaprezentował, powiedział mnie osobiście od razu mam taką naprawdę autentyczną złość, dlatego że ja też wywodzę się z rodziny wielodzietnej. Nas było pięcioro w domu. I nie wyobrażam sobie, żeby z tego powodu było jakieś napiętnowanie, prawda? Czy jakby takie myślenie, że jeżeli tych dzieci jest więcej, to już nie daj Bóg jest jakaś patologia, z którą absolutnie należy walczyć. Jeżeli to tak będą do tego podchodzić, czy dyrektorzy szkół, czy nauczyciele, tak jak w tym przypadku, jeśli tak jest, nie mamy powodu, żeby nie wierzyć, że zgłasza się z powodów takich, że rodzic zgłasza takie, a nie inne uwagi, ma do tego prawo. Jak jest mądry dyrektor szkoły, mądry nauczyciel, to zrozumie, omówi. Być może też, bo dzisiaj przy tej sporej ilości różnego rodzaju podręczników, przecież o tym dużo mówiliśmy tutaj, o tym, jak wchodzi ideologia gender, prawda, czy inne kwestie tylnymi drzwiami, to warto, rodzic ma prawo, zgodnie, zresztą pan ma prawo, zgodnie z artykułem 48, 53 Konstytucji o tym mówić. Panu nie wolno tego zabronić, a już tym bardziej czynić z tego zarzutu i powodować wniosek do gdzieś tam do sądu, prawda, czy do innych organów ścigania. To jest skrajna patologia. Jeśli tak czyni szef placówki, jeśli tak czyni, nie daj Panie Boże, pedagog, który powinien zwrócić uwagę w tym momencie dyrektorowi szkoły. A dlaczego to jest tak ważne, ojcze, z punktu widzenia samorządów? Jaki pan, taki kram. Jaki wójt, taki dokładnie dyrektor szkoły. Jaki prezydent miasta, taki tacy dyrektorzy szkoły. Taka jest prawda. Jeżeli będą postrzegać rodzinę wielodzietną jako, nie wiem, coś patologicznego, to jest nieporozumienie. To jest coś, co dyskwalifikuje takie osoby. Przed tym przestrzegam. Też jestem autorką ustawy, która blokuje odbieranie dzieci ze względu na biedę. Ostatnio czytaliśmy takie statystyki, gdzie znowu pojawia się to, że te dzieci znajdują się w placówkach odebrane rodzicom z powodu warunków ekonomicznych, w placówkach, których nie powinny się w ogóle znaleźć, prawda? I to jest, ale to jest oczywiście już rolą naszą i będziemy tutaj mocno nowego marszałka Sejmu przekonywać, żeby jeszcze naprawdę w tej kadencji jak najszybciej ten przepis blokujący, skoro jak gdyby nie ma tutaj działania, bo tak naprawdę to tu powinno być takie współdziałanie, no służb, które zależą od samorządów. Proszę bardzo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tu patrz, zależy od starosty i rady powiatu. Czy pomoc społeczna od, tak jak pani Anna Huk słusznie zwraca uwagę, to jest kwestia gminy i tego, w jaki sposób postrzegają to gminy, konkretni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Czyli czy te osoby pełnią misję, czy też rzeczywiście one tylko administracyjnie, żebym nie miał problemu, to najlepiej, prawda, te dzieci zabrać, bo wtedy nie. To jest nieporozumienie. I w tej ale to od nas zależy, kogo my wybierzemy tak naprawdę. I chcę zwrócić na uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny element przy tej okazji edukacji i na pewno pani Anna się ze mną zgodzi. Państwo, myślę tutaj o władzy, może bo ja rozdzielam jednak władzę od państwa, to władza powoduje, że państwo w jakichś obszarach jest słabe. Ale jeżeli powoduje ograniczenie na przykład ilości godzin, tak, historii, tak, z czym mieliśmy do czynienia, czy też innych przedmiotów, w tej sytuacji, kiedy właściwie można było tą ilość godzin absolutnie utrzymać, przy tej populacji obniżonej, mielibyśmy też i miejsca pracy dla nauczycieli, bo te szkoły i tak trzeba utrzymywać, i tak one są ogrzewane, więc w tym momencie dbałość o tą należytą edukację dzieci jest jak najbardziej słuszna. To właśnie od wójta, burmistrza, prezydenta i dyrektora szkoły zależy w tym momencie bardzo wiele. Bo ja znam takich, którzy mówią, no dobrze, programy, jeśli nam narzucono z góry, prawda, tą ilość godzin, ale ja mam takich nauczycieli i dobrałem sobie taką kadrę, że oni popołudniami zrobią albo zajęcia z dziećmi, tak jak na przykład u nas jest pani historyk Iwona Chowańska, którą chcę absolutnie pochwalić tutaj w Telewizji Trwam. Ona zasługuje na to. Jako nauczycielka gimnazjum, która wprowadziła elementy związane z pamięcią o żołnierzach wyklętych, bogatych. Absolutny fenomen. Absolutny fenomen, docierając przekazem do ludzi młodych, do młodzieży, która jest w takim trudnym okresie w gimnazjum, prawda? Bo wciąż mówi, że ta gimnazja to nieporozumienie, że tam jest tyle problemów, prawda? A okazuje się, że no w tej całej sytuacji ta kobieta potrafiła z garstką ludzi jakby zapalić młodzież do tego, aby dbać o tą pamięć i aby też spowodować te powstanie zespołu, który pięknym przekazem młodzieżowym, rockowym, mocnym, z uderzeniem potrafi innym ludziom opowiedzieć o tym, jaką cześć i chwałę można oddać tym ludziom, jaka była ich historia. Mówić o Ince, młodej dziewczynie, ich właściwie rówieśniczce za chwilę, jak zginęła, co to jest Bóg, honor i ojczyzna i pod czym te pojęcia dzisiaj można. I takich nauczycieli potrzebujemy, ale żeby takich wyłuszczyć. A wiemy, i ja wiem również o tym, że w wielu miejscach tacy nauczyciele są gnębieni. Są gnębieni. I to jest nieporozumienie. Dlatego tak ważne jest, żeby oni znaleźli zrozumienie u tych dyrektorów, a ci dyrektorzy, którzy chcą realizować takie programy, one są niesprzeczne, one są zgodne z konstytucją. To, że władzy się nie podoba i że chce ograniczyć pamięć o ojczyźnie, to nas nie interesuje. Takich rozkazów się nie wykonuje. Wykona się w tym zakresie, w którym trzeba, ale w innym, ci, którzy mają misję w sercu i są tacy nauczyciele, to czy też przy ograniczaniu lektur, pani Anna mnie tutaj na pewno poprawi, ale jak ja gdzieś usłyszałam, że moje dziecko, nie wiem, pana Tadeusza na pewnym etapie nie będzie czytało, no bo nie trzeba, prawda? Jeden ze znanych publicystów, nie przywołam tu tego nazwiska, bo naprawdę nie w tej zacnej telewizji, powiedział, a co to pani nie ma książek w biblioteczce, żeby dziecku pokazać, dlaczego szkoła się ma tym zajmować. No, człowiek, który kreuje podobno postawy wielu, że tak powiem, liberałów, w tym również młodych liberałów w naszym kraju. To jest nieporozumienie. Od samorządu zależy kolosalnie dużo. Od wójta, burmistrza i od dyrektora szkoły. Jaką dobierze kadrę i jak będzie kształtować naszą polską młodzież. Dlatego zwracajmy na to naprawdę uwagę. Radny, pani Anna powiedziała, pan Paweł, Michał, radny. Co może radny? Oczywiście te enklawy, o których pan mówił, ojciec zapytał. Tak, to zależy od radnych. Jeżeli ma dobra. Dzisiaj mamy w wielu w miastach do 25 tysięcy okręgi jednomandatowe, prawda? To jest nowum. Oczywiście bardzo ważne, bo będzie jedna osoba tylko spośród tego słupeczka, które państwo dostaniecie. Przyjrzyjcie się, czy on jest tam w waszym interesie, czy w swoim dobrze pojętym interesie. I podam, przepraszam, bo nie chcę tutaj, bo tu zacne jest naprawdę towarzystwo dzisiaj ze mną, z czego jestem dumna i bardzo, bardzo się cieszę. Ale chcę podać taki jeden przykład. Znam radnego, nie będę wymieniać imienia i nazwiska, na którego złość mnie bierze, ale był wciąż wybieralny w niejednomandatowych okręgach wyborczych. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy stanęli przeciwko niemu, wreszcie go pokonają, bo oni rzeczywiście chcą, mają misję w sercu, chcą coś zrobić dla młodych ludzi w miasteczku. Ten człowiek, moim zdaniem odnoszę takie wrażenie, że wciąż jest tam tylko dla własnego interesu. Tylko dla własnego interesu. W momencie, kiedy tworzymy na przykład strefę ekonomiczną, żeby spowodować, że więcej ludzi miało miejsca pracy. Oczywiście też o tych strefach możemy dyskutować, bo to jest kwestia zarobków, żeby ludzie tam więcej zarabiali, a nie tam, Michał, być może tutaj lepiej rozwiniesz ten temat, tylko tą najniższą, bo to też nie jest w porządku, nawet wysoce nie w porządku. Ale no, ta osoba znakomicie wciąż wszystkim sączyła ducha, że to jest niepotrzebne, że to bije w interes danej miejscowości, że to jest... A to tak naprawdę nawet nie szkodziło temu człowiekowi, jeśli był przedsiębiorcą z danego terenu, czy handlowcem z danego terenu, bo ci ludzie po prostu dostawali pensję i zostawiają pieniądze na tym danym terenie. I to powoduje jakby rozwój... No ale to już było trudno temu człowiekowi. I sączenie, wykorzystywanie tego urzędu do tego, żeby pewne rzeczy, które są dobre dla wszystkich, absolutnie dezawuować w oczach mieszkańców, bo akurat to nie było dobre dla niego. Zwracajmy naprawdę, szanowni państwo, na to uwagę, bo to nie ma ludzi niezastąpionych, jak to się popularnie mówi. Tak, trzeba sobie czynić ziemię poddaną i żeby było w tych naszych ojczyznach coraz lepiej. I spróbujmy przyjrzeć w tym małym okręgu jednomandatowym. Wszyscy się znamy. I możemy, i też nie dajmy się nabrać na obietnice i na różnego rodzaju kwestie, bo to już naprawdę jest dzisiaj nie do przyjęcia. Radny i jeszcze raz radny, bo czasami od tego jednego głosu, jak wiemy, dobrze w radach, pamiętam taki czas, kiedy walczyliśmy o to, żeby szpital pozostał, żeby nam nie zlikwidowano, bo nie porozmawialiśmy jeszcze o bardzo ważnym elemencie dotyczącego ochrony zdrowia, prawda? To już państwo swoimi kłotem dobrze wiecie, ale też na poziomie powiatów, gdzie powiaty są organami prowadzącymi i też nie wszystko się da zrzucić, bo państwo, ale wiele rzeczy można było zorganizować dużo lepiej.
Czeka kolejny słuchacz. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lubina. Witam ojca Mariusza i gości w studio. Ja bazując na tym, że przed chwilą mówiliśmy o Panu Bosku, nie, że on winny jest tego zaniedbania i tej zapaści w szkolnictwie zawodowym. Bardzo dobrze, że właśnie takie rzeczy trzeba przypominać i konkretnie jaka partia to zrobiła i kto i kiedy. Bo jak dotychczas we wszystkich kampaniach wyborczych, no nasza prawica jakoś te kampanie prowadziła takie delikatne, ugrzecznione. Nie chciało się zaczepiać przeciwnika, nie wiem, chyba z tego powodu. No i przegrywamy. Także uważam, że kampania wyborcza powinna być zdecydowana, przypominająca o tych wszystkich przeklętach, o tych wszystkich coś złym, co się działo. To jest jedna sprawa, bo na przykład sprawa polskość to nienormalność. No wiadomo, że to Tusk powiedział i w żadnej kampanii wyborczej do Sejmu czy innych kampaniach nigdy tego nie było przypomniane przed samymi wyborami. Może wtedy wyborcy by jakoś inaczej zareagowali. I jeszcze jedno odnośnie Lublina. Taki przykład. No chcemy, żeby wygrać wybory. Teraz za 2 tygodnie, na przykład w Lublinie obecnie prezydentem jest pan Żuk z Platformy. On dalej startuje za 2 tygodnie do wyboru na prezydenta. Natomiast kandydatem z PiS-u jest pan Grzegorz Muszyński. Bardzo prawie że nieznany w Lublinie. Po prostu PiS miał problemy tutaj w tym regionie z wyborem kandydata. No i wybrał tak, jak wybrał. Może to jest i dobry kandydat, ale prawie że nikt go nie zna. To nie jest moje tylko zdanie, bo i w lubelskiej telewizji był ten temat poruszany przez Ruch Narodowy, tu działający w Lublinie, który jest moim zdaniem dobrą prawicą, skuteczną. Próbował się ten ruch dogadać z PiS-em na temat wspólnego kandydata. No, nie chcieli. Mieli problemy i wystawili. No i teraz tak, jak się rozmawia ze znajomymi w Lublinie, no to kto? Żuk, ten obecny, najlepszy. Ile on zrobił dla Lublina, ile tego. A konkretnie nic nie zrobił. Cukrownię zlikwidował, Nowoczesno, pobudował stadion na miejscu cukrowni, który stoi pustką, bo drużyny tam odpowiednie nie ma, jeżeli chodzi o Lublin. I jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o nagłośnienie w mediach publicznych, no moim zdaniem my jako opozycja nie dbamy o wejście do telewizji publicznej. Wiadomo, że to nie jest tak łatwo, że będą utrudnienia, ale nie widać, żebyśmy o to walczyli. No. Na przykład ten kandydat z Platformy, ten Żuk, to takie nazwisko, obecny prezydent i kandydujący dalej, no, on często występuje w takiej panoramie lubelskiej, to jest taki dziennik, można powiedzieć, lubelski. Często, no, ma na pewno lepsze wejście, no bo jest prezydentem aktualnie, ale ze strony PiS-u jakoś nie, i tak to czekamy na wybory i prawie wiadomo, jakie będą wyniki, bo jeżeli chodzi o prezydenta, bo to jest powszechne takie zdanie, tak jak ja przed chwilą go przedstawiłem. No, także popełniamy też dużo błędów. No, przecież
panie Stanisławie, tak, dziękuję bardzo. Dobrze, że też pana głos z Lublina tutaj konkretnie i też no, jakiejś takiej odpowiedzialności za kreowanie kandydatów, którzy mają szansę też się przebijania, no bo wystawiać też kandydatów po to, żeby wystawić kandydatów. No to tak.
Tak. Dokładnie. Kiedy jechaliśmy tutaj do studia, do Torunia, to zwróciło naszą uwagę, zwrócił jeden z billboardów, gdzie było napisane, czy chcesz mieć burmistrza, czy prezydenta, który już tam od iluś kadencji funkcjonuje. Musimy sobie czasami zadać pytanie, bo oczywiście to nie jest tak, że ktoś jest kilka kadencji i od razu musimy przyjmować, że jest złym prezydentem, burmistrzem. To nie jest tak w żadnym razie. Ale nie jest też tak, że ktoś ma całkowity monopol na władzę. A w wielu przypadkach jest tak, jak właśnie słuchacz w tej chwili Telewidz powiedział, że mogą być ciekawsze zupełnie nowe postaci, osoby, które mogą ożywić życie polityczne, mieć nowy pomysł na to, żeby właśnie chociażby powalczyć z tym problemem depopulacji. I jeszcze jedna rzecz, trzeba, tu całkowicie pana popieram ten głos, trzeba przypominać, co złego zrobili ci, którzy dziś rządzą. A co zrobili między innymi? Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. No przepraszam bardzo, to jest kampania samorządowa, ale czy my o tym nie mamy prawa mówić, że podniesiono kobietom o 7 lat, najwięcej w Europie?
No te kobiety gdzieś mieszkają, prawda, w społecznościach lokalnych.
Oczywiście, 67 lat to jest robota Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No, a taki kogo, prezydent kogo innego? Pożeruje,
czy przepraszam, dzisiaj nie powinienem przypominać, że 2 miliony podpisów zostało od tak po prostu wrzucone do kosza? Bo po prostu ktoś chciał się sprzeciwić temu. To jest właśnie ten problem. Czy mam nie przypominać, że VAT podniesiono, a miały być podatki niepodniesione, że wszyscy na tym tracimy? Czy mam nie przypominać, że podniesiono składkę rentową dla przedsiębiorców, którą my jeszcze jako posłowie daliśmy trochę luzu tym przedsiębiorcom, żeby im pomóc, a potem ktoś podniósł tą, znaczy ktoś, no kto, no dokładnie wiadomo kto podniósł tą składkę rentową. Więc są to wybory samorządowe, ale nie uciekajmy też od pewnych rzeczy, które na poziomie centralnym Parlamentu Krajowego były przyjmowane, rozstrzygane. To nie jest też tak, że no czasami nawet są politycy, którzy dziś mówią, nie, to są wybory samorządowe, przecież to nas nie dotyczy. Wszystko nas dotyczy. Nas jako polityków. Posła dotyczy także dziura w chodniku. To nie może powiedzieć, że to jest problem radnego. To jest jego także problem, bo my mamy służyć. My mamy służebną rolę. Nam się czasami w głowach wszystkim poprzewracało i ta polityka polska stoi na głowie po prostu, że my nie jesteśmy od tego. Nie, nie. Od tego to jest radny, a od tego to jest poseł. No tak nie jest. No przepraszam, szanowni państwo. My mamy służebną rolę i obym to tego zdania nie zmienił nigdy.
Tutaj postawimy kropkę, proszę państwa. Druga część w Radiu Maryja o 21.30. Pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski.
Dziękuję
pan Michał
bardzo.
Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego.
Dziękuję bardzo.
Pan Paweł Śliwa, radny sejmiku województwa małopolskiego. Dziękuję i pani bardzo. Anna Huk, radna Rady Miasta Radymno. Dziękuję bardzo państwu. Teraz, gdy wychodzicie na ulicę państwo swoich miast, miasteczek, wsi, to pewnie wszyscy kandydaci uśmiechają się do państwa bardzo szeroko, ale proszę zwrócić uwagę, którzy kandydaci z państwa się śmieją, a którzy rzeczywiście uśmiechają się, licząc na państwa poparcie. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Thank you.